20 rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy o spotkaniu Dawida z Jonatanem. Tymczasem Dawid uciekł z Najot koło Rama i udał się do Jonatana, mówiąc: cóż ja zrobiłem? Czym zawiniłem? Czym zgrzeszyłem wobec twojego ojca, że czyha na moje życie? Odpowiedział Jonatan: żadną miarą. Nie umrzesz. Mój ojciec nie podejmuje niczego ani wielkiego, ani małego, nie zawiadamiając mnie o tym. Dlaczego więc ojciec ukrywałby to przede mną? Tak nie jest. Dawid zapytał, jak czytaliśmy, czym zawiniłem? Czym zgrzeszyłem wobec twojego ojca? Rzeczywiście Dawid nie popełnił niczego złego względem Saula. Przeciwnie, pomagał mu. Pokonał Goliata, prowadził wojska Saula w zwycięskich walkach z wrogami Izraela. Grał na cytrze, żeby muzyką łagodzić złe nastroje Saula. I Jonatan potwierdza, że Dawid żadną miarą w niczym nie okazał Saulowi jakiegokolwiek zła. Ponadto Jonatan stwierdza, że jest przekonany, że jego ojciec nie uczyni niczego w tajemnicy przed nim. Odpowiedział jeszcze Dawid, mówiąc: na pewno wie twój ojciec, że darzysz mnie życzliwością i powie sobie: nie dowie się o tym Jonatan, aby się nie zasmucił, ale na życie Pana i na twoje życie krok mię tylko dzieli od śmierci. Dawid wie, jak bardzo nienawidzi go Saul. Wie, że w każdej chwili może zginąć z jego ręki. Mówi o tym szczerze Jonatanowi. I Jonatan pragnie pomóc swemu serdecznemu przyjacielowi. Jonatan odpowiedział Dawidowi: cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie. I odrzekł Dawid Jonatanowi: właśnie jutro jest nów księżyca, a ja winienem zasiadać wtedy obok króla na uczcie. Pozwól, że odejdę i skryję się w polu aż do trzeciego wieczora. Jonatan jest prawdziwym przyjacielem Dawida. Wspaniale jest mieć takiego przyjaciela. W Księdze Przypowieści czytamy: na bliźnich polegać, to siebie zgubić. Czasem przyjaciel przylgnie nad brata. Brat może nas zawieść, ale prawdziwy przyjaciel nigdy. Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. Dawid znajduje się w trudnej sytuacji. Potrzebuje pomocy. I Jonatan mówi: cokolwiek byś zechciał, to zrobię dla ciebie. I Dawid przedstawia propozycję. Gdyby ojciec twój spostrzegł się co do mnie, odpowiesz: bardzo mnie prosił Dawid, abym mógł pośpieszyć do swojego miasta Betlejem, gdyż cała rodzina w tych dniach składa ofiarę doroczną. Jeżeli wtedy Saul odpowie: dobrze, wtedy sługa twój będzie spokojny. Jeżeli się rozgniewa, wiedz, że postanowił sobie coś złego. Dawid chciał w ten sposób upewnić się co do stanu serca Saula. Rozmawia więc ze swoim przyjacielem zupełnie szczerze. Bądź łaskaw dla sługi swego. Wszak ty doprowadziłeś sługę swego do przymierza ze sobą w imię Pana. Jeśli ja zawiniłem, to mnie zabij, a do ojca twego po cóż mnie masz prowadzić? Odrzekł Jonatan: żadną miarą. Gdybym się rzeczywiście dowiedział, że mój ojciec postanowił wyrządzić ci krzywdę, czyżbym cię o tym nie powiadomił? I rzekł Dawid do Jonatana: kto mi da znać o tym, że ojciec dał ci surową odpowiedź? Odrzekł Jonatan Dawidowi: chodź, wyjdziemy w pole. Kiedy obaj wyszli w pole, rzekł Jonatan do Dawida: Pan, Bóg Izraela, jest świadkiem, że wybadam ojca mego jutro albo pojutrze o tym czasie, czy jest dobrze usposobiony do Dawida, czy nie. Wtedy poślę do ciebie, by bezpośrednio cię zawiadomić. Niech pan to uczyni Jonatanowi i tamto dorzuci, jeśli w wypadku, gdy mojemu ojcu spodoba się wyrządzić ci krzywdę, nie zawiadomię cię bezpośrednio i nie odprawię tak, abyś mógł odejść spokojnie. A pan niech będzie z tobą, tak jak był przedtem z moim ojcem. A jeżeli jeszcze będę żył, chyba okażesz mi miłosierdzie w imię pana. A gdy umrę, nie odbieraj życzliwości twojej mojemu domowi na wieki, nawet wtedy, gdy Pan usunie wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi. I zawarł Jonatan przymierze z domem Dawida, by Pan dokonał odwetu na wrogach Dawida. Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu. Kochał go bowiem jak samego siebie. Jonatan wie, że Dawid pewnego dnia zasiądzie na tronie Izraela. Jeszcze raz zawiera więc przymierze z Dawidem i z jego domem. I przymierza tego Dawid, jak później się przekonamy, dotrzyma. Jak wspaniałe słowa znajdujemy tutaj o przyjaźni Jonatana i Dawida. Jonatan kocha Dawida jak siebie samego. Tylko Bóg może wzbudzić taką miłość w sercu człowieka. Jonatan obmyślił pewien plan, by zachowując maksymalną ostrożność przekazać Dawidowi wiadomość o zamiarach Saula. Czytamy dalej. Rzekł do niego Jonatan: jutro nów księżyca. Zwrócisz na siebie uwagę, bo miejsce po tobie będzie puste. Do trzeciego dnia odejdziesz daleko. Udasz się na miejsce, gdzie się ukrywałeś w dniu podobnej sprawy i zatrzymasz się koło kamienia wskazującego drogę. Ja wypuszczę w jego stronę 3 strzały, jakbym celował w tym kierunku. Potem poślę chłopca, dając mu rozkaz: idź, znajdź strzały. Gdy powiem chłopcu: oto strzały są bliżej niż stoisz, zabierz je. Wracaj, wiedz, że możesz być spokojny, nic się nie dzieje złego, na życie Pana. Gdybym jednak powiedział do młodzieńca: oto strzały są trochę dalej niż stoisz, uchodź, gdyż sam Pan cię dalej posyła. Przyrzeczenie zaś, które złożyliśmy ja i ty, jest takie: oto Pan między tobą a mną na wieki. I ukrył się Dawid na polu. Kiedy nastał nów księżyca, zasiadł król do uczty, by się posilić. Król zasiadł na swym zwykłym miejscu, na krześle pod ścianą. Jonatan zajął miejsce naprzeciwko. Abner usiadł z boku Saula, miejsce zaś Dawida było puste. Saul nic o nim nie wspomniał w tym dniu. Myślał: to przypadek. Pewnie jest nieczysty i nie poddał się jeszcze oczyszczeniu. Lecz nazajutrz ponowił, gdy miejsce Dawida znów było puste, odezwał się Saul do syna swego Jonatana: dlaczego syn Jessego nie przyszedł na ucztę ani wczoraj, ani dziś? Jonatan odpowiedział Saulowi: bardzo mnie Dawid prosił, by mógł iść do Betlejem. Mówił: pozwól mi iść, proszę cię, gdyż urządzamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Zawiadomił mnie o tym mój brat. Jeśli darzysz mnie życzliwością, zwolnij mnie, by mógł odwiedzić swych braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. Saul rozgniewał się na Jonatana i rzekł mu: o, synu kobiety przewrotnej, alboż to ja nie wiem, że wybrałeś sobie syna Jessego na hańbę swoją i na hańbę łona swej matki? Saul w gniewie przeklina swojego syna i jego matkę. Jak długo będzie żył na ziemi syn Jessego? Nie ostoisz się ani ty, ani twoje królowanie. Zaraz więc poślij i przyprowadź go do mnie, gdyż musi umrzeć. Odpowiedział Jonatan ojcu swemu Saulowi pytaniem: dlaczego ma umierać? Cóż uczynił? Wtedy Saul rzucił za nim dzidą, aby go przebić. W ten sposób poznał Jonatan, że taki jest zamiar ojca, by Dawida uśmiercić. Jonatan podniósł się od stołu pełen gniewu. W tym drugim dniu miesiąca nie tchnął posiłku, gdyż bardzo się zmartwił o Dawida, że ojciec jego tak go zerżył. Rankiem wyszedł Jonatan na pole do miejsca umówionego z Dawidem, a z nim był mały chłopiec, i rzekł do chłopca: pobiegnij i poszukaj strzał, które wypuszczę. Chłopiec pobiegł. On tymczasem wypuścił strzałę tak, aby go minęła. Chłopiec pobiegł do miejsca strzały, którą wypuścił Jonatan. Wtedy Jonatan za nim krzyknął: czy strzała nie jest jeszcze dalej niż stoisz? I jeszcze wołał Jonatan za chłopcem: pośpiesz się, nie zatrzymuj się. Chłopiec pozbierał strzały i przybiegł do swego pana. Chłopiec nie pojął niczego, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodzi. Jonatan oddał swoją broń chłopcu, dając mu rozkaz: idź, odnieś to do miasta. Gdy odszedł chłopiec, podniósł się Dawid od strony kopca, padł twarzą na ziemię i 3-kroć oddał głęboki poklon. Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid nawet głośno szlochał. Wreszcie Jonatan rzekł do Dawida: idź w pokoju. Niech się stanie to, co przysięgaliśmy w imię Pana, mówiąc: Pan będzie między mną a tobą, między rodem moim a rodem twoim, na wieki. I podniósłszy się, Dawid odszedł, a Jonatan powrócił do miasta. Tak nastąpiło pożegnanie Jonatana i Dawida. Dwaj serdeczni przyjaciele muszą się rozstać, ale ich przyjaźń przetrwa aż poza grób. Gdy Jonatan nie będzie już żył, Dawid zaopiekuje się jego synem. Po rozstaniu z Jonatanem Dawid musiał uciekać przed jego ojcem Saulem. Król Saul, zaślepiony nienawiścią do Dawida, szukał każdej sposobności, by go zgładzić. przebywając na wygnaniu, Dawid będzie musiał przenosić się ciągle z miejsca na miejsce. Z początkowych wierszy 21 rozdziału pierwszej księgi Samuela dowiadujemy się, że najpierw udał się Dawid do miejscowości Nob. Dawid udał się do Nob, do kapłana Achimeleka. Achimelek wyszedł przelękniony na spotkanie Dawida i zapytał: czemu przybywasz sam, bez żadnego towarzysza? Dawid odrzekł Achimelekowi: król polecił mi pewną sprawę, nakazując: niech nikt nie wie o tym, po co cię posyłam i co ci powierzam. Dlatego umówiłem się z młodymi ludźmi na oznaczone miejsce. A teraz, jeśli masz pod ręką 5 chlebów, podaruj mi je lub cokolwiek się znajdzie. Dawid był głodny, więc poprosił Achimeleka o chleb dla siebie i dla ludzi, którzy mieli być towarzyszami jego wędrówki. Arcykapłan Achimelek odpowiedział, że posiada tylko chleby pokładne, chleby przeznaczone do spożywania wyłącznie przez kapłanów. Potem jednak słusznie odstąpił od tej zasady, widząc konieczność życiową. Czytamy w 7 wierszu. Dał więc kapłan ów święty chleb, gdyż nie było innego chleba prócz pokładnego, usuwanego sprzed oblicza Pana, w tym celu, by w dzień usunięcia położyć chleb świeży. Chleby pokładne wymieniano regularnie na świeże. Dokonywali tego kapłani. I tylko oni mieli prawo spożywać te, które usuwano ze świątyni. Była to jednak szczególna chwila w życiu Dawida, Bożego pomazańca. I poprosił on o te właśnie chleby, by zaspokoić głód. Kapłan Achimelek właściwie złamał w tym przypadku literę prawa Mojżeszowego, ale nie ducha tego prawa. Możemy sobie przypomnieć, że gdy faryzeusze oskarżali Jezusa o łamanie prawa Mojżeszowego, Chrystus odwołał się do tego właśnie wydarzenia z życia Dawida. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w 2 rozdziale. To, co Jezus powiedział wtedy w trakcie rozmowy z faryzeuszami, możemy streścić następująco. Jeśli Dawid mógł spożywać chleby ze stołu świątynnego, to o ile bardziej godnym tego, by interpretować Boże prawo, jest Chrystus, Syn Dawida, Mesjasz Izraela. Jezus nauczał zawsze, że nie litera Bożego prawa, ale Jego duchowa treść jest istotna. Nie jest rzeczą najważniejszą przestrzeganie rytuałów, zachowywanie obrzędów, ale zrozumienie Bożej woli i otwarcie duchowych oczu na Bożą rzeczywistość. W miejscowości Nob, gdzie kapłan Achimelek dał do spożycia Dawidowi chleby ze świątynnego stołu, był też pewien człowiek, którego moglibyśmy nazwać Judaszem Starego Testamentu. W 8 wierszu 21 rozdziału czytamy: był tam pewien sługa Saula, który w tym dniu zatrzymał się również przed obliczem Pana, a nazywał się Doeg, Edomita, przełożony pasterzy Saula. Człowiek o imieniu Doeg, pozostający na usługach Saula, doniesie królowi o tym, co zrobili Dawid i kapłan Achimelek. Dowiemy się o tym później. Dalej czytamy: i odezwał się Dawid do Achimeleka: a może masz pod ręką dzidę albo miecz? Nie wziąłem bowiem ani miecza, ani mojej broni, gdyż polecenie króla było pilne. Kapłan odpowiedział: jest miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w dolinie Terebintu. Zawinięty w płaszcz leży za efodem. Jeśli masz zamiar go wziąć, bierz, bo nic poza tym nie ma z tych rzeczy. Dawid odrzekł: nie ma od niego lepszego, podaj mi go. Dawid, jak widzimy, wykorzystuje to, co jest dostępne. Nie ma w Nob innej broni, a więc zabiera ze sobą miecz Goliata. Powstawszy więc Dawid, jeszcze tego dnia uciekł przed Saulem i udał się do Akisza, króla Gat. Słudzy Akisza mówili: czy to nie Dawid, król izraelski? Czy to nie ten, któremu śpiewano wśród pląsów: pobił Saul 1000, a Dawid 10 000? Dawid przejął się tymi słowami, a że obawiał się bardzo Akisza, króla Gat, zaczął udawać wobec nich szalonego. Dokonywał wśród nich nierozumnych czynności. Tłukł rękami w skrzydła bramy, pozwalał też ślinie spływać na brodę. Dawid uciekał przed Saulem, jak mógł najdalej. Gdy znalazł się w Gat, dostrzegł niebezpieczeństwo grożące mu ze strony obcych, wrogich przecież Izraelowi ludzi. Postanowił więc udawać obłąkanego. Dawid grał szaleńca, tak jak Hamlet Szekspira, żeby uniknąć śmierci. Uchroniło go to przed królem Gat. czytamy w końcowym wierszu: i rzekł Akisz do swych poddanych: widzicie człowieka szalonego. Po co sprowadziliście mi go tutaj? Czy brakuje mi szaleńców, że sprowadziliście jeszcze tego, by szalał przede mną? I ten ma wejść do mojego domu? Dawid uciekł więc z Gat i udał się w dalszą tułaczkę. Następny, 22 rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje ten trudny okres w życiu Dawida, w którym musiał on uciekać i kryć się na pustkowiu, w grotach skalnych, w górach. Bóg przeprowadzał go przez okres prób, doświadczeń, szlifował jego charakter, jego oddanie, wytrwałość, wierność. Dawid był w tym czasie ścigany. Polowano na niego, jak na zwierzę. Nie dawano mu wytchnienia. Często głodował, nie miał dachu nad głową. Musiał kryć się w lasach, jaskiniach. Trwało to przez 10 lat. Sam Dawid często pisze o tym okresie swojego życia, jak czytamy w dalszej części Księgi Samuela i w psalmach Dawida. Czyhają na moje życie, jak się poluje na kuropatwę po górach. Jestem podobny do kawki na pustyni. Stałem się jak sowa w ruinach. Pośrodku lwów spoczywam, co pożerają. Zastawili sieć na moje kroki. Takie słowa często znajdujemy w psalmach Dawida. Natomiast w początkowych wierszach 22 rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy dalej o tym, jak Dawid, uciekając przed Saulem, chroni się w jaskini Adulam, niedaleko Hebronu. Kiedy dowiedzieli się o tym jego bracia i cała rodzina jego ojca, udali się do niego. Tak rozpoczyna się opowieść 22 rozdziału. Zgromadzili się też wokół niego wszelkiego rodzaju uciśnieni i ci, którzy ścigani byli przez wierzycieli, i ci, którym było ciężko na duszy, a on stał się dla nich przywódcą. Tak przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Możemy dostrzec pewne podobieństwo postaci Dawida z okresu jego wygnania, trwającego około 10 lat, do postaci wielkiego syna Dawida, Jezusa Chrystusa. Ten okres czasu w życiu Dawida był w pewnym sensie zapowiedzią czasów obecnych. Ty i ja żyjemy w czasie, w którym odrzucono Jezusa. Świat współczesny odrzucił Chrystusa, tak jak kiedyś Dawid był odtrącony i prześladowany. Saul, śmiertelny wróg Dawida, nieustannie czyhał na niego. Dzisiaj śmiertelny wróg Chrystusa i jego kościoła, szatan, czyha, jak pisze apostoł Piotr, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Dawid mówił, że otoczony jest przez lwy i my możemy powiedzieć to samo dzisiaj. Jezus Chrystus jednak wzywa dzisiaj wszystkich, którzy są uciśnieni, którzy są prześladowani i którym jest ciężko na duszy. Tacy ludzie żyli też za dni Dawida. Wielu ludzi za sprawą Saula było uciśnionych, skrzywdzonych, zdesperowanych. Wielu uciekało przed okrucieństwami i prześladowaniami Saula i przyłączało się do Dawida. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś udręczony niesprawiedliwością, której doświadczasz na co dzień, jeśli czujesz się odtrącony lub zagubiony, jeśli przytłacza cię ogrom zła panoszącego się dookoła, jeśli wydaje ci się, że nie masz dokąd się zwrócić o pomoc, spójrz w stronę Jezusa. Wielu ludzi próbujących odnaleźć swoją własną drogę w życiu zwraca się w stronę bogactwa, sławy, seksu albo w stronę alkoholu, narkotyku. Niektórzy widzą rozwiązanie wszystkich problemów w samobójstwie. Jezus Chrystus woła dzisiaj: chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Biblia zapewnia nas: Syn Człowieczy przyszedł, by szukać i zbawić to, co zaginęło. Czy jesteś zagubiony? Czy jesteś w potrzebie? Jezus dzisiaj cię woła. On jest Zbawicielem. Chce i ciebie uratować, zbawić.